Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trwa wizyta ad limina apostolorum największej na świecie konferencji episkopatu. Biskupi Brazylii przybywać będą do progów apostolskich przez cały rok. W czasie swego pobytu w Watykanie odwiedzą poszczególne dykasterie, spotkają się także z Benedyktem XVI. Moim gościem będzie biskup Eduardo Zielski, ordynariusz Campo Mayor, a porozmawiamy o najpilniejszych wyzwaniach stojących przed brazylijskim kościołem. O Pakistanie słyszymy często w kontekście krwawych zamachów i łamania praw człowieka. Dziś ojciec Adam Wąs zaprezentuje nam tę islamską republikę z perspektywy religii, która nie jest tam wcale muzułmańskim monolitem. Na sobotni magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Sport ma wielką wartość wychowawczą, a dla duszpasterzy jest doskonałą okazją do formowania w wierze młodych pokoleń. Napisał Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników Watykańskiego Seminarium o Katolickim Ruchu Sportowym. Zorganizowała go sekcja Kościół a Sport Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Uczestniczą w nim sportowcy, ich krajowi duszpasterze oraz przedstawiciele katolickich organizacji sportowych.
Benedykt XVI zaznaczył, że sport odgrywa wielką rolę, zwłaszcza w naszych czasach, które stają wobec pilnego problemu wychowania młodych pokoleń. Jeśli jest on uprawiany z zapałem i przy zachowaniu etycznej czujności, staje się szkołą zdrowego współzawodnictwa, doskonalenia fizycznego, odwagi, wytrwałości, a także innych wartości duchowych i moralnych. Z tego względu Kościół zawsze popierał aktywność sportową, przestrzegając jednak przed jej wynaturzeniem w postaci zachowań, które szkodzą organizmowi, jak na przykład doping, czytamy w przesłaniu do uczestników Watykańskiego Seminarium. Papież przypomniał również, że duszpasterze i wychowawcy powinni traktować sport jako okazję do formacji młodzieży. Dlatego nie mogą zapominać o kształtowaniu w młodych cnót chrześcijańskich, dzięki którym człowiek osiąga prawdziwą dojrzałość. W tym kontekście Benedykt XVI zwrócił uwagę na potrzebę zachowania katolickiej tożsamości, katolickich organizacji sportowych.
Trwa wizyta ad limina apostolorum episkopatu Brazylii. Jest to największa na świecie konferencja episkopatu. A naszym gościem jest dzisiaj biskup Eduardo Zielski z brazylijskiej diecezji Campo Mayor.
Szczęść Boże!
To nie pierwsza księdza biskupa ad limina, bo był tu już ksiądz biskup w 2002 za pontyfikatu Jana Pawła II. Wróćmy do tego, co wtedy było mówione i co teraz jest mówione. Czy tematy się troszeczkę pokrywają, czy Benedykt XVI podejmuje inne kwestie?
Wydaje się, że tematy nie są zmienione, bo tak jak Jan Paweł II, tak samo Benedykt XVI manifestują pewne zakłopotanie, jeżeli chodzi o kwestie powołań kapłańskich w naszym kraju, także zakłopotanie o młodzież, o rodzinę i w jaki sposób my działamy, żeby w pewnym sensie zatrzymać ten zły wpływ, który modernizm ma na świadomość ludzką. Także jeżeli chodzi o naszą kwestię Kościoła brazylijskiego, pewne zakłopotanie, tak Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI mają o rozwój sekt, czyli tych kościołów, powiedzmy, zielonoświątkowych, które w sposób agresywny działają, wyciągając katolików z kościoła naszego i przeciągając ich, jakby można powiedzieć, na swoją stronę, często obiecując, czego nie można obiecywać, życie bez cierpienia, bez chorób, życie w dostatkach materialnych. I to bardzo przyciąga źle wykształconych, uświadomionych katolików i przechodzą. I to się w Brazylii też rozprzestrzenia.
Mówił ksiądz biskup właśnie o tym problemie braku kapłanów. Benedykt XVI wprost powiedział, że Brazylia jest krajem, gdzie najbardziej na świecie brakuje księży. Czy to jest widoczne na co dzień?
To każda diecezja ma na pewno jakieś swoje własne, mniej czy większe trudności. Ja w mojej diecezji muszę powiedzieć, że nie mamy takich problemów z kwestią powołań, dzięki Bogu. Ja mam na przykład 28 parafii, 8 tak zwanych arii duszpasterskich. Mam 30 kapłanów obecnie pracujących w diecezji. I diecezja nawet wysłała 3 kapłanów do diecezji Manaus jako taka pomoc dla innego kościoła, który nie ma kapłanów.
Czy to wszystko są Brazylijczycy?
Tak, wszyscy Brazylijczycy i wszyscy diecezjalni. Także w seminarium w tej chwili mam 9 kleryków. Mamy seminarium międzydiecezjalne w całej prowincji dla wszystkich 8 diecezji. Także mogę powiedzieć, że no nie jest tak źle. Także z mojej diecezji jest kilku chłopców, którzy poszli do zakonów. Ale to naprawdę nie jest we wszystkich diecezjach. I na pewno jest brak kapłanów w Brazylii. Mamy diecezję, gdzie jeden ksiądz obsługuje 3, 4, nawet 5 parafii.
I jeszcze odległości, prawda?
Odległości, tak. Parafia ma powiedzmy 15, 20, nawet 30 wiosek, które musi obsłużyć. W Polsce jeden ksiądz statystycznie obsługuje około 2000 ludzi. W mojej diecezji jeden ksiądz obsługuje prawie 10 tysięcy ludzi.
5 razy więcej.
No ale to jak na warunki brazylijskie, to jest nawet dobrze, bo kiedyś pracowałem na przykład w diecezji Irese jako kapłan i myśmy mieli taką relację, że jeden z nas obsługiwał statystycznie w diecezji 51 tysięcy mieszkańców. To jest w ogóle nie do pomyślenia.
Przecież chyba no wtedy nie ma w ogóle kontaktu z tymi ludźmi.
Działalność jest taka, że pracuje się dużo nad formacją świeckich. I świeccy są przygotowywani, aby zbierać ludzi ze swojej miejscowości na tak zwane nabożeństwo Słowa Bożego. Często też jest tak, że w kaplicach się zostawia Najświętszy Sakrament, tabernakulum, jest szafarz i te nabożeństwa Słowa Bożego są z rozdzielaniem Komunii Świętej. Ksiądz przyjeżdża raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, a nawet rzadziej i wtedy zostawia Eucharystię i oni wtedy robią to nabożeństwo Słowa Bożego, żeby jednak nie stracić kontaktu ze Słowem Bożym i z wiarą i z Kościołem.
Czyli ten brak, można powiedzieć, kapłanów owocuje w cudzysłowie tym, że macie w Brazylii bardziej uformowany, dojrzały laikat?
Widzimy, że bez laikatu byśmy sobie nie dali rady. To jest jakby powiedział konieczność. Ja patrzę w Polsce, nie, że księża są do wszystkiego. Do każdej sprawy ksiądz. U nas to jest niemożliwe. Ksiądz jest do tych spraw zasadniczych, kapłańskich. I ważną sprawą dla kapłana jest formacja sił świeckich, aby one wypełniły te luki, które księża przez odległości i przez wiele ludzi, które muszą obsłużyć, nie mogą po prostu obsłużyć wszystkich konieczności, które wynikają z potrzeb kapłańskich.
Ale taki udział świeckich w życiu Kościoła, aktywny udział świeckich może też rodzić pewne zagrożenia. Powiedzmy, wytknął to troszeczkę właśnie Benedykt XVI, przypominając, że ksiądz ma robić to, co należy do księdza, a ludzie świeccy no, ograniczać się do swojej misji, czyli żeby jakoś nie odbierać sobie posług.
Bardzo słuszne, bo dochodzi do tego, że świeccy się klerykalizują, a kapłani się sekularyzują. Kapłani, to jest dość tragiczne, chcą być na przykład prefektami, startują jako kandydaci do wyborów.
Prefektami to jest...
To jest jakby burmistrz miasta.
Czyli chcą wejść w politykę.
Tak. I to jest niebezpieczne. I my na przykład w naszej prowincji, Piauí, myśmy wydali odezwy do wszystkich kapłanów, że jeżeli kapłan będzie się do tego kandydatował, to zostanie zasuspendowany, czyli będzie zakazane mu
spełnianie funkcji kapłańskiej.
Oraz z drugiej strony świeccy chcą jak gdyby wejść w miejsce kapłana, czyli zamiast być tymi, którzy świadczą o wierze w swojej sytuacji codziennego życia, w swoim zawodzie, to świeccy jak gdyby chcieli mieć funkcje kapłańskie przy mszy świętej, w rozdzielaniu komunii, w nauczaniu. I to widać, że świeccy też nie są jak gdyby przygotowywani odpowiednio do swojej roli świeckich. To widać bardzo mocno na przykładzie tych, którzy się zajmują polityką. Nie? Oni powinni być politykami, którzy są katolikami, chrześcijanami. Czyli przedstawiają punkt widzenia katolicki, pryncypia katolickie w polityce, w kwestiach praw i tak dalej. I widzimy, że to też nie zawsze jest tak, jak powinno.
Z drugiej jednak strony głos Kościoła w kwestiach społecznych i politycznych w Brazylii jest słyszany, powinien być słyszany. Wielu księży no, też z tego powodu cierpiało w Brazylii, prawda? Że głośno opowiadało się właśnie chociażby w obronie najuboższych czy w obronie Puszczy Amazońskiej.
Tak, i to trzeba, bo nauka socjalna Kościoła to jest przecież jedno z ważnych spraw od Rerum Novarum, które nas nawet w jakiś sposób obliguje, żebyśmy nie byli niemi i jakby bez decyzji. My musimy podejmować decyzje. Kościół brazylijski jest bardzo mocny w tym podejmowaniu decyzji. Przedstawia punkt widzenia tak katolicki, jak i czasem humanitarny, jak na kwestii przerwania ciąży, czy tych eksperymentów z komórkami embrionów. Była bardzo mocna dyskusja i Kościół katolicki przedstawił nie tylko kwestię Kościoła, ale też kwestię humanitarną w tym kierunku. Także ja uważam, że my powinniśmy zostawić, że tą sprawą się zajmują ci, którzy mają więcej kompetencji niż my, którzy jesteśmy bardziej może emocjonalnie złączeni, no bo w końcu gdzie jest bieda, gdzie są problemy społeczne, to są na dole, czyli na tej niższej skali socjalnej. I my czujemy to, no ale my możemy przedstawiać to i to robimy tym, którzy mają możliwość wejścia czy to do parlamentu, czy mieć wpływ na kwestie legislacyjne, żeby oni pokazywali, nie, jaki jest nasz punkt wyjścia i decyzje nastąpiły. Jedna taka sprawa, którą warto powiedzieć, to taka akcja, która była mocno poparta przez Kościół, tak zwana Ficha Limpa. Czysta karta. Żeśmy pomagali, żeby zebrać 1 300 000 podpisów i to będzie wtedy projekt prawa ludu, aby nie zostali wybierani na deputowanych, czy senatorów, czy także gubernatorów i prefektów i radnych, ci ludzie, którzy mają jakąś akcję sądową. Ficha Limpa. Czysta karta.
I to jest w trakcie, czy to już przeszło?
W tej chwili to jest, poszło do kongresu. Już zostało zebranych 1 300 000 podpisów. To jest 1% wszystkich elektorów brazylijskich, aby można było wejść z tą prośbą, nie, aby deputowani to prawo zalegalizowali.
Przypomnę, że moim gościem był biskup Eduardo Zielski, ordynariusz Campo Maior.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Pakistan w poszukiwaniu muzułmańskiej tożsamości. W październiku świat obiegły dramatyczne informacje z północno-zachodniej części Pakistanu. W Peszawarze dokonano najkrwawszego w tym roku zamachu, zabijając ponad 100 osób, nie szczędząc kobiet i dzieci. Nasilające się w tym kraju ataki terrorystyczne są odpowiedzią talibów i Al-Kaidy na wymierzoną przeciwko nim ofensywę wojsk amerykańskich i rządowych. Z Pakistanu dochodzą również informacje o łamaniu praw człowieka i trudnej sytuacji mieszkających tam wyznawców innych religii, przede wszystkim chrześcijan. W związku z tym w prezentacji krajów muzułmańskich wybraliśmy dziś Pakistan. Islamska Republika Pakistanu, jak brzmi oficjalna nazwa tego kraju, położona jest nad Morzem Arabskim w południowej części Azji, granicząc z Indiami, Chinami, Afganistanem i Iranem. Historia republiki związana jest z Indiami i panowaniem Brytyjczyków. Powszechnie uważa się, że Pakistańczycy odwrócili się od Indii, zwracając się w stronę Arabii. W 1947 roku odłączyli się od brytyjskich Indii, tworząc samodzielne państwo, powstałe w imię islamu, co w świecie muzułmańskim stanowi swoisty ewenement. Nasilające się konflikty na tle religijnym pomiędzy muzułmanami a hindusami doprowadziły w połowie XX wieku do podziału Indii na Republikę Indii i Pakistan Wschodni i Zachodni. W roku 1971 część wschodnia odłączyła się, tworząc niepodległy Bangladesz, a część zachodnia utworzyła państwo Pakistan. To wydarzenie wywołało ogromne szkody między zwaśnionymi stronami i spowodowało wzajemną niechęć muzułmanów i hindusów, utrzymującą się do dziś. Spory o granice państwa wydają się nie mieć końca, jak choćby ten trwający już od lat 50. XX wieku między Pakistanem a Indiami o Kaszmir. Zamieszkały przez blisko 175 milionów ludności Pakistan jest drugim co do liczebności krajem muzułmańskim na świecie. Przypomnijmy, że najliczniejszym jest omawiana ostatnio Indonezja. 95% Pakistańczyków to muzułmanie, a pozostali wyznają inne religie, głównie hinduizm i chrześcijaństwo. Skomplikowana struktura etniczna sprawia, że Pakistan jest mozaiką kultur i języków. Mimo jednorodności religijnej, pakistańscy muzułmanie nie stanowią jednak monolitu. Dzielą się nie tylko na sunnitów i szyitów, którzy z kolei tworzą szereg drobniejszych ugrupowań, ale ze względu na różnice światopoglądowe oraz odmienne sposoby interpretacji zasad doktrynalnych i kulturowych, wyróżnia się cztery zasadnicze grupy wśród pakistańskich muzułmanów – ortodoksyjną, suficką, liberalno-modernistyczną i fundamentalistyczną. Ortodoksyjne środowiska reprezentują sunniccy ulemowie, uznawani za stróżów tradycji i struktur instytucjonalnych. Ulemowie troszczą się o utrzymanie jedności islamskiej wspólnoty oraz czuwają nad zachowaniem przez społeczeństwo prawowierności praw wiary i czystości praktyk religijnych zgodnych z obowiązującym w Pakistanie prawem szariatu. Ortodoksyjny islam oddziaływa na społeczeństwo przez meczety i stanowiące specjalny rodzaj szkół madrasy. Szacuje się, że w Pakistanie istnieje prawie ćwierć miliona meczetów, które w przeciwieństwie do wielu innych krajów muzułmańskich działają poza kontrolą państwa. Madrasy uchodzą za centra nauczania klasycznego islamu i ostoje ortodoksji. Stanowią rozbudowany system, finansowany przez instytucje religijne i osoby prywatne. Ulemowie zorganizowani są w kilku dominujących partiach politycznych. Pakistański sufizm natomiast ma dwie formy. Pierwsza rozwija się przede wszystkim wśród ludności wiejskiej i kojarzona jest z nieortodoksyjnymi rytuami i praktykami religijnymi, takimi jak wiarą w świętych, przekonanie o duchowej jedności między mistrzem a uczniem. Druga forma sufizmu ma charakter intelektualny i występuje głównie w środowiskach miejskich. Związani z nią pakistańscy intelektualiści uważają mistykę muzułmańską za istotę islamu, którego metafizyka stanowi ich zdaniem odpowiedź na zachodni materializm. Reformatorzy czy moderniści islamscy w Pakistanie nawiązują do idei XIX-wiecznego myśliciela Seida Ahmada Khana, który nawoływał do zreformowania systemu edukacji. Podkreślając rolę krytycznego myślenia, moderniści twierdzą, że słynną zasadę ijtihadu, czyli niezależnego rozumowania, odnoszącą się do prawodawstwa muzułmańskiego, można również przenieść na płaszczyznę doktrynalną. Ideę islamskiego modernizmu głosił również znany poeta i filozof Muhammad Iqbal. Najznamienitszym jego uczniem był Fazlul Rahman, który nawoływał do przeformułowania islamskiej doktryny i praktyk społeczno-prawnych w kontekście współczesności. Mimo iż muzułmanie zamieszkujące tereny dzisiejszego Pakistanu posiadali bogatą tradycję liberalno-modernistyczną, od lat 80. XX wieku w szybkim tempie nasiliły się tendencje fundamentalistyczne. Pakistańscy radykałowie skupiają się przede wszystkim wokół religijno-politycznej organizacji Jamaat-e-Islamie, uznawanej za jedną z najważniejszych i najlepiej zorganizowanych w islamskim świecie. Jej członkowie odgrywali decydującą rolę w opracowaniu konstytucji pakistańskiej, a także w kształtowaniu środowisk intelektualnych i politycznych. Występując przeciwko zeświadczonemu liberalizmowi, komunizmowi i islamskiemu modernizmowi, Jamaati stała się synonimem konserwatyzmu, radykalizmu i polityzacji islamu we współczesnym Pakistanie.
Za tydzień ojciec Adam Wąs przybliży nam religijną codzienność Turcji. A dziś dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.